Dziś będzie odcinek, o który dostawałam prośby. I słuchajcie, rzadko się zdarza, żebym miała tak zwane requesty na dany temat. Co prawda, dostaję prośby o na przykład drugą część odcinka Serca Alfabet. I oczywiście on się pojawi. Ale błagania o nagranie odcinka o ADHD pojawiały się chyba najczęściej w mojej podcastowej historii. A kochani, nie wiem czy wiecie, ale we wrześniu, dokładnie 15 września 2017 roku pojawił się pierwszy odcinek tego podcastu, więc 5 lat temu. Decyzja podjęta w zasadzie podczas jazdy autobusem zmieniła moje życie i wy w nim jesteście i nadal mnie słuchacie i byliście ze mną podczas wszystkich depresji, w ciąży, po ciąży, gdy pracowałam w restauracji, gdy żywiłam się tylko kanapkami z masłem orzechowym i nutellą i gdy poszłam na zajęcia oddechowe do jakiejś dziwnej sekty. Bardzo wam za to dziękuję. I na maksa mnie to wzrusza. I dlatego szczególnie dlatego właśnie cieszę się, że w tym roku, dokładnie w ostatni weekend października, organizujemy z agencją Słucham, czyli agencją podcastów, która należy do Nimiry, organizujemy Spodcast, czyli dwudniowe wydarzenie w Warszawie, które będzie urodzinami podcastów moich i dwóch typów, czyli Bartka i Kuby z dwóch typów podcast, z którymi się mega lubię. Sprzedaż biletów ruszyła w poniedziałek i miejsc jest jedynie 400, więc teraz była przedsprzedaż w poniedziałek, chyba od jutra, jutro jest środa, więc już będzie regularna sprzedaż, ale że biletów jest mało, więc jakby no, trzeba się pośpieszyć, ale cieszę się, że będę mogła was zobaczyć i zrobić podcasty na żywo i najpierw pierwszy podcast na żywo, a później drugi w formie rozmowy też na żywo i będę mogła podpisać wasze książki i bez planery i się przytulić z wami i mam nadzieję, kurwa, nie złapać żadnego COVID-u, czy co tam teraz szaleje i później możemy potańczyć trochę na afterparty i w życiu bym nie pomyślała, że będę zajmować się czymś tak długo, bo 5 lat i jeszcze kolejne przede mną, że przeprowadzę tyle monologów, ale też tyle rozmów i że będę mogła przeczytać tyle wiadomości z miłymi słowami. A czemu? Już pomijając fakt, że moje całe życie, moja samoocena była naprawdę niska, ale dlatego, że ja zmieniałam zainteresowania średnio po kilku latach. I tu wchodzi temat ADHD. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jakoś mi się wymieszały geny moich rodziców i z mojej mega energicznej mamy, pełnej kreatywnych pomysłów i bardzo otwartej na ludzi, oraz mojego taty z analitycznym umysłem i logicznym myśleniem. Powstałam ja. I te geny ułożyły się w taki sposób, że poza przebłyskami analitycznego myślenia, rzadkimi, ale istniejącymi, występującymi. Głównie cechowała mnie zawsze kreatywność, ale taka kreatywność naprawdę przez duże K, związana z wymyślaniem historii, jakichś bajek, bohaterów książek, które sobie pisałam mając 10 lat. I jako dziecko zawsze byłam zajęta wymyślaniem czegoś, więc albo kreatywnie się wyżywałam teatralnie i wiecie, tanecznie, albo szyłam maskotki ze strzępków materiałów, które mama mi po szyciu dostarczała, albo wyszywałam muliną, wiecie, krzyżykami, albo robiłam te wszystkie filofany, takie te breloczkowe węże i bez przerwy chciałam próbować nowych rzeczy i w ogóle nie stresowało mnie to, że coś może mi się nie udać, albo że czegoś nie umiem i muszę się tego dopiero nauczyć, bo z tego, jak też obserwuję moją córkę, to wiem już, że ona odziedziczyła to po mnie. W sensie też opowiada niesamowite historie o czarownicy i buce mieszkających u nas na osiedlu. Też wymyśla zmyślonych przyjaciół, Bibaka, Fifaka i jakichś tam innych. I tak jak ja przypominam, miałam zmyśloną koleżankę Olę Bygę. I mam wrażenie, że moje dzieciństwo było w ogóle całe w wyobraźni. Ja się bardzo lubiłam bawić sama. Ja nie miałam w ogóle pociągu do liczb, na przykład. W ogóle mnie nie trzymały się liczby. I mam tak do teraz, jak już wam kiedyś opowiadałam, że jak widziałam gdzieś jakieś cyfry, na przykład daty w książce, jakiejś lektury szkolnej, albo w podręczniku do historii, to ja je jakoś tak omiatałam wzrokiem i zupełnie olewałam. One nie trafiały w ogóle do mojej świadomości. Ja nie umiałam tego w ogóle wyjaśnić, ale słowa potrafiły mi siedzieć w głowie latami. Tak jak jakieś, wiecie, randomowe ciekawostki o świecie. Ale daty i liczby były dla mnie w ogóle zawsze niewidzialne. To trochę jak z byciem daltonistą, że ktoś nie widzi zielonego, ktoś tam fioletowego, a ja nie widzę danych. Wszystkie pamięciowe zajęcia związane z matematyką, na przykład tabliczka mnożenia, a później jeszcze to przeklęte mnożenie w słupkach, to było w ogóle poza moim zasięgiem. Ja mam 30 lat i nie znam tabliczki mnożenia, przysięgam. Ja Mateusz się zawsze ze mnie z tego śmiał i zawsze musiał mnie w tym wręczać, ale naprawdę nie znam tabliczki mnożenia, ponieważ jest to dla mojego mózgu kompletnie, jestem w stanie się różnych rzeczy nauczyć na pamięć, ale tego akurat nie. I zawsze myślałam, że coś jest ze mną po prostu nie tak. że jestem matematyczną porażką, że w ogóle jak to jest możliwe? Dlaczego mogłam zapamiętać wydarzenie historyczne, ale nigdy nie przypominałam sobie jego daty? I czemu nie umiem zapamiętać na 3 minuty pinu do czyjejś karty? Jak mi ktoś daje swoją kartę, mówi mi pin i mam wyjść z samochodu, nie wiem, zapłacić za benzynę i ja już muszę sobie powtarzać cały czas te 4 cyfry, a jak ktoś się do mnie odezwie w tym momencie, kiedy ja sobie je powtarzam, to już spierdolę to, no już nie zapamiętam, no musiałam się cofnąć do tego samochodu i poprosić o to ponownie. Jak wchodzę na przykład na siłownię i zapomnę kłódki, bo u nas są takie szafki, że trzeba mieć swoją kłódkę. Jak zapomnę kłódkę i po prostu tak wiecie, udaję, że... bo w tej szafce niczego nie ma, to muszę zapamiętać numer szafki i też muszę napisać sobie, zapisać sobie w notatniku w telefonie albo wysłać do kogoś, żeby zapamiętać liczbę 180 na 2 godziny albo na godzinę. Nie? Jakby nie potrafiłam nigdy. Czemu ja nie umiem zapamiętać, nie wiem, ciągu 5 cyfr na ten moment przepisywania jakiegoś kodu na stronie z maila? No nie umiałam tego. Ale żyłam sobie z tym, bo myślałam, że tak po prostu mam i koniec. Że po prostu jestem noga z matmy, i co mam zrobić, nie? Trochę to obracałam w żart, jak już byłam duża, ale kiedy byłam dzieckiem, albo po prostu w tym okresie szkolnym, to była dla mnie jebana mordęga. Słuchajcie, ja do dziś, o Boże, ja do dziś pamiętam ten stres związany z matematyką, jak mama mi próbowała coś wytłumaczyć, a ja siedziałam nad kartką i już miałam pustkę w głowie i starałam się strzelać, a okazywało się, że strzelanie jest jeszcze gorsze niż niewiedza. I pamiętam do dziś ten ból brzucha związany z testem gimnazjalnym z matematyki. Pamiętam każde korepetycje, na które musiałam chodzić już od pierwszej klasy gimnazjum. I wiecie, ja mam mamę nauczycielkę. To nie jest tak, że ona coś zaniedbała i wychowała barana z matmy. No nie. Ja robiłam więcej niż inne dzieci. Siedziałam więcej, ćwiczyłam więcej. Moja mama wymyślała mi różne metody, wiecie, tej nauki. Pomagała mi bardzo. Tak samo tłumaczyła mi chemię i różne rzeczy, do których po prostu mój mózg nie miał dostępu. I pamiętam jak dzisiaj, że jest miły dzień, jakiś ciepły, wiecie, czerwiec, już blisko końca roku, a ja leżę na brzuchu, na podłodze w pokoju moich rodziców i rozpisuję, który wiek i która połowa. Bo dla mnie to było serio trudne. Wszystko, co miało w sobie liczby, było dla mnie od zawsze problemem. Albo zapominałam przepisać jakieś dane, albo nie rozumiałam w ogóle zasady działania pierwiastków. Nie mówię o chemii, tylko już o matematyce. Że to dzisiaj, kurwa, nie wiem, o co chodzi z tym wyciąganiem pierwiastek. A ja zdałam nawet matematykę na maturze i później nawet na studiach. Więc byłam w stanie się przetarabanić przez te wszystkie egzaminy, ale nigdy nie miałam tak, że usiadłam na jakiejś lekcji i na przykład wyszłam z tej lekcji matematyki ze zrozumieniem tematu, który pan nam, wiecie, przedstawiał. I no, jak przyszło w ogóle do matury, a mój rocznik był drugim rocznikiem z obowiązkową matematyką, to ja myślałam, że ja zemdleję. Sama perspektywa tego, że mam zdawać egzamin, który, nie wiem, trwa ile, 90 minut? I przez te 90 minut mam utrzymywać uwagę na liczbach, to mnie przyprawiało o wymioty. I miałam wtedy taką panią korepetytorkę. Był taki pan, słynny korepetytor w Olsztynie, nazywał się pan Dupa, który wszystko tłumaczył na dupie i dupach. I bardzo często powtarzał to słowo. I on mi dużo pomagał i to było bardzo spoko. Później miałam właśnie panią korepetytorkę Helenkę, która przychodziła do mnie 2 razy w tygodniu i po prostu leciałyśmy tematy bieżące i też rozwiązywałyśmy arkusze. I ja wspominam samą panią Helenkę mega ciepło, ale wiecie, to odrabianie lekcji i wyciąganie przed nawias i kurwa przekształcanie wzorów, w których były później do podstawienia liczby, więc kiedy te liczby się pojawiały, to już nie wiedziałam, co się z tym robi, to zrozumie mnie tylko druga osoba, która też miała problemy z matmą. I myślałam, bardzo długo tak myślałam, że ja po prostu jestem tłukiem z matmy. No i spoko, tak się mówi, nie? Że oto, ona to jest taka humanistka. I faktycznie w książkach było mnie pełno. Jak sami wiecie, byłam stałą bywalczynią bibliotek od dziecka. Pisałam dużo tekstów do szuflady. Dzieliłam się nimi z moją panią polonistką z gimnazjum. Ona mi dawała do nich uwagi. W sumie, jak teraz myślę, po kilku latach, czy kilkunastu, to ja niezwykle wiele jej zawdzięczam. Więc zawsze mnie ratowała ta wyobraźnia. I to, że umiałam dobrze pisać. I lać wodę przed tablicą, jeżeli byłam poproszona do odpowiedzi i można było tę wodę lać. I dlatego przyklejono mi tę łatkę humanistki, co to lepsza jest po prostu w przedmiotach społecznych. No ale kochani, zaskoczę was, z historii też przecież byłam chujowa, bo tam były liczby. A poza tym byłam dobra tylko w nauce o okresach starożytności, zwłaszcza starożytnego Egiptu. bo on mnie mega kręcił. I kiedyś nawet zaczęłam sama pisać i ilustrować książkę o starożytnym Egipcie. Oczywiście powstały tylko dwie strony, ja miałam jakieś 10 lat i skleiłam kilka kartek taśmą klejącą i nie było wtedy wydawnictwa Helenka, więc jak widzicie, nie wydaję wszystkiego jak pojebana, co mi przyjdzie do głowy. No ale tak czy siak, myślę, że starożytny Egipt to był mój pierwszy hiperfokus, czyli w nomenklaturze związanej z ADHD to jest coś, na co się mega nakręcasz i plądrujesz ten temat obsesyjnie, jak pług, po prostu wjeżdżasz w to. I to może być wyszywanie krzyżykami, potem u mnie było szycie maskotek, jak u mnie, albo czytanie wszystkiego na temat jakiegoś tematu, obsesyjna wkrętka w sport, jakiś na przykład rodzaj seriali, jakichś książek. I na szczęście większość hiperfokusów jest u mnie związana z czytaniem i zgłębianiem jakiegoś tematu, mającego związek z wiedzą, jakąś nauką po prostu. U mnie na przykład kwestie mózgu i jego działania i budowy i jego różnych zaburzeń. To mnie mega kręci i jestem w stanie naprawdę dużo, bardzo się w to zanurzyć. Ale nie tylko, co mi się też przydało na studiach w temacie mykologii, bo ja bardzo lubiłam się uczyć o grzybach. I to był chyba mój ulubiony przedmiot. Kochałam pleśnie. Kocham do dziś. Uważam, że kiedyś opanują świat. Są wspaniałe i przebiegłe. Uwielbiam. No ale uwaga, hiperfokusy są super, ale mózg z ADHD bardzo szybko się nudzi. Każdy z nas posiada korę przedczołową, o której już kiedyś wam mówiłam 5 lat temu. I u neurozwyczajnej, takiej normalnej osoby, która nie ma żadnego zaburzenia uwagi, ona ma normalny poziom tej dopaminy w mózgu. Osoby z ADHD, czyli ja, mają tej dopaminy mniej. Zwłaszcza jak się trzeba nauczyć czegoś, czego nie lubię, albo zrobić coś, co w ogóle nie sprawia nam przyjemności. Nie daje nam na przykład uczucia zadowolenia, spełnienia i właśnie tego wyrzutu dopaminy. I ja tak mam z rzeczami papierkowymi. Jakieś rachunki dla księgowej. O Jezu, co za udręka. No niby się wystarczy spiąć i raz w miesiącu usiąść na dupie, zebrać faktury do kupy, wyspać je do księgowej. A dla mnie to jest jak nie, to jest nawet gorzej niż wspinaczka na Everest. Bo mój mózg nie znajduje w tym w ogóle dopaminy. Więc unika tego. A co jest o wiele bardziej ciekawe niż zebranie się do papierkowej roboty, no na przykład, słuchajcie, nagła zmiana planu, bo stoję w łazience i widzę, że trzeba dokręcić jakąś śrubkę w szufladzie. A jako, że ja lubię widzieć szybkie efekty rzeczy, no to zamiast iść usiąść na dupie i się zająć tymi fakturami, to ja idę szukać wkrętarki, no. A to wkręcę, jestem zadowolona, pyk, mam dopaminę, nie? A jak będę chować wkrętarkę, to być może znajdę w szafce coś mega ciekawego. Na przykład podkład pod farbę. I o 21 zadecyduję, że to fantastyczny pomysł. W tym mega chujowym świetle wieczornym pędzę wielkim dla dzieci do malowania Heleny, pomalować ścianę w łazience. Bo jutro przecież na bank będzie mi się chciało nałożyć na nią już tę farbę. Czy zrobię to? Oczywiście, że tak, bo mam ADHD i zrobiłam to wczoraj. Dokładnie tak wyglądał mój wieczór. Wkręcanie się w jakiś projekt, w jakiś temat w ogóle, tu i teraz, natychmiast, a potem porzucanie go, kiedy mi się znudzi, to jest część mojego życia. Tak jak fakt, że jeżeli kupię sobie nową rzecz, i mówię tutaj o, nie wiem, stojaczku na talerze, nie? Albo, nie wiem, jakimś tam czajniku, albo jakimś po prostu przedmiocie takim użytkowym, no nie? Że, no, albo na przykład, nie wiem, kupiłem sobie ramki i chcę, już mam plan, że sobie je wwiercę w ścianę. To nawet jeżeli jest 22, to ja je wwiercę w ścianę od razu. Bo ja nie wytrzymam do rana. Po prostu, znaczy nie, no nie wierciłabym, bo jeszcze mam w sobie, poza tym ADHD, to mam jeszcze bardzo dużą dozę wstydu i tego lęku, co pomyślą o mnie sąsiedzi, że im wiercę o 22, więc to mnie chroni. Ale jeśli chodzi o jakieś takie właśnie, nie wiem, na przykład przetestowanie nowego odkurzacza o 22, to i owszem, oczywiście, że to zrobię. I wiedząc to, po prostu czasami nie daje się porwać w duże wydatki, ponieważ jeżeli czasami miałam takie projekty, że wkręcałam się w nie natychmiast, a później porzucałam po prostu to hobby, jak już mi się znudziło. I dlatego właśnie jestem w stanie bardzo się ograniczać finansowo, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie zachciankowe rzeczy. Bo jak się wkręcicie na przykład w DJ-stwo, no to niestety no, osoby z ADHD mają w swojej specyfice rzucanie się na kupowanie rzeczy służące tym zajawkom, nie? Więc później trzymanie się ich. Ja od razu je sprzedaję. Jak ostatnio się wkręciłam w układanie tych puzli wazgi, czyli tych puzli, które nie wiemy jak wyglądają, bo to jest zagadka, bo widzimy na opakowaniu na przykład ilustrację, co się dzieje teraz, a ten obrazek, który układamy, to jest to, co się zdarzyło 5 minut później. Czyli jak na obrazku moich puzli jest pani pijąca kawę, to jak ja układam, to już widzę, że tam kot jej wskoczył na kolana, rozlał tę filiżankę na jej spódnicę, przewróciła się lampa i tam coś tam jeszcze. To układając takie puzzle, mój mózg dostaje mega dużo dopaminy. Czy jak się tak podjarałam tymi puzzlami, których jeszcze nie skończyłam nawet, nie? To tak się podjarałam, że postanowiłam kupić sobie 3 opakowania nowych? Oczywiście, że tak. Ale czy to zrobiłam? Nie, bo już kontroluję swoje ADHD. Mam 30 lat, na Boga. No ale dobra, opowiadam wam o różnych rzeczach, które mniej więcej sugerowały mi, że mój mózg działa w nietypowy sposób. Ale ja nigdy nie podejrzewałam u siebie ADHD. Ja byłam w miarę terminowa. Nie mam problemu z ruchem. W sensie, wiecie, no w szkole siedziałam w ławce po prostu. Nie biegałam po sali jak kot z pęcherzem, a taki przecież jest stereotyp tego dziecka z ADHD. Zdałam tę maturę z matematyki na 85%. Również dlatego, że to ostatnie zadanie, które zawsze miało w arkuszu najwięcej punktów, zrobiłam od razu, zanim zdążyłam się po prostu zmęczyć liczbami. A miałam z zadaniami z matematyki problem dlatego, że po prostu traciłam wątek. Jak jakaś kalkulacja była bardziej złożona, czyli na przykład trzeba było przekształcić jakieś dwa wzory, połączyć je ze sobą, zmienić jednostki, później popodstawiać, ułożyć jakiś, ja nie wiem, algorytm, kurwa, cokolwiek z tego, to ja już, jakieś równanie długie, to ja już w połowie zadania nie wiedziałam, co ja w ogóle miałam obliczyć. Jakby o co chodzi w tym zadaniu, co tutaj było do zrobienia. I gubiłam się i zaczynałam od nowa i tak dalej. I znowu musiałam sobie wypracować system pracy na maturę. I te rzeczy, które innym przychodziły po prostu z palcem w dupie, to przez całe życie wymagały ode mnie tworzenia systemów pracy. Tylko, że ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że mam ADHD. I któregoś dnia, jak gadałam z moim znajomym Miłoszem, już tutaj, mieszkając na Islandii, to on opowiedział mi o tym, że zdiagnozował się na ADHD. A ja i Miłosz byliśmy bardzo do siebie, słuchajcie, podobni w wielu kwestiach. Jakiegoś takiego zapominalstwa, odkładania rzeczy na później, zmieniania tematów, niekończenia wstawiania kawy, bo się nagle zaczęło przesadzać kwiatka doniczkowego, bo już nie cierpiało to zwłoki. I stał akurat ziemia i doniczka obok nas. No i tak dalej. I jak on mi opowiedział o swoich objawach ADHD, to miałam takie, o Jezu, to jakbym słuchała osoby w ogóle, że co jest? Czy ktoś mnie podgląda całymi dniami? Czy to jest jakiś Truman Show? I postanowiłam sobie najpierw trochę poczytać w internecie o tym ADHD u dorosłych. To było ze 2 lata temu ponad. A później, jak już zerknęłam w ten test diagnostyczny, który się nazywa w ogóle mega śmiesznie, bo diwa, postanowiłam się umówić na profesjonalną diagnozę do psychiatry. I ADHD na Islandii jest, słuchajcie, tak koszmarne, że na diagnozę czeka się 2 lata. W sensie wynika to z faktu, że specjalistów jest u nas od ADHD, którzy mają uprawnienia do diagnostyki. Jest chyba 2, czyli tyle co patologów sądowych, co średnio przystaje jednak do kraju kryminałów. Oraz chętnych jest, wiadomo, że bardzo dużo. Dlatego postanowiłam się umówić na diagnozę przez internet. Pan psychiatra bardzo znany i był też, z tego co pamiętam, z Warszawy. I to był strzał w dziesiątkę. Spotkań były 3, chyba po 2 godziny. Wywiad był bardzo pogłębiony. Analizowaliśmy na nim w zasadzie całe moje życie, słuchajcie. Łącznie z zaangażowaniem do tego mojej mamy, która też musiała wypełnić dla mnie ten test diagnostyczny, wpisując do niego wszystkie detale, jakieś informacje po prostu, co pamięta o mnie z dzieciństwa. I może nie wspinałam się na drzewa i nie robiłam niebezpiecznych rzeczy, ale pamiętajmy, że byłam dziewczynką w latach 90., więc pewnych rzeczy po prostu dziewczynkom nie wypadało robić. Poza tym był strach przed karą i też przed tym, żeby nie zawstydzić rodziców swoim zachowaniem, więc po prostu trzeba było się dopasować. I okej, no obgryzałam paznokcie, skubałam skórki, kręciłam te włosy na palce, ale nie miałam w sobie tych psychoruchowych takich pobudzeń. Średnio też lubiłam WF. No, ale ja lubiłam na przykład dużo robić rękami, więc stąd zajmowanie sobie palców pstrykami długopisami, kręceniem guzików przy bluzkach, kręcenie kolczykami w uszach, skubanie tych skórek, wszystko czym mogłam sobie zająć ręce podczas skupienia. I wiecie, wypełnianie testu DIVA było jak, kurwa, jak czytanie swojej biografii. Jakby ktoś wypisał całą długą listę moich cech i zachowań i ja bym miała takiego, aha, no tak, to ja. Że na wszystkie pytania, które praktycznie mogłam odpowiedzieć, tak, tak, często, łącznie z faktem o mnie, że nie mogę oglądać na przykład skomplikowanych w fabule filmów. Nie dlatego, że jestem tłukiem, ale jak na przykład mam obejrzeć film Incepcja, to ja już wiem, że to jest dla mnie marnowanie czasu, bo ja po prostu nagle odpłynę w swoje myśli na 2 minuty i później wrócę, kurwa, do tego filmu i ja już nic nie będę wiedziała, co się dzieje. Jak jest za dużo w filmie płaszczyzn czasowych, to ja się gubię w tym, bo ja nie jestem w stanie się tak długo skupić, żeby wiedzieć, gdzie oni teraz są i który jest wiek, albo nie wiem, jak jest, że tam nie wiem, raz ktoś jest stary, później jest znowu młody, później go podmieniają, kurwa, ja nie wiem, czy to jest nowy aktor, czy to jest on młody, czy to jest jego znajomy. I gubię się w takich, frustrują mnie w ogóle takie rzeczy. Ale na przykład jak był ten serial o Pablo Escobarze, to ja w końcu nie wiedziałam, kto jest Pablo Escobarem, bo tam wszyscy wyglądają tak samo i mają wąsy, no. Przysięgam, dla mnie każdy bohater w filmie czy tam w serialu powinien mieć jakiś charakterystyczny, nie wiem, imię, wygląd, jakiś detal, bo inaczej 2 minuty nieuwagi i po mnie, no. I to wiecie, to jest jeszcze kwestia, na przykład jak są te takie programy w stylu Hotel Paradise, czy te takie, gdzie są, jest dużo nowych uczestników, nie? Na przykład teraz oglądam sobie takie Queer Love Ultimatum. Nie, Ultimatum Queer Love się to nazywa. Na Netflixie i tam to jest... O Jezu, ja już to bardzo długo oglądam, bo mam mało czasu wieczorami. I jak sobie puszczam ten Queer Love, to tam oni mówią, o, i wiecie, jest taki komentarz, że tam, o, Jessica spotyka się z Vanessą i ja nie pamiętam, która to jest Jessica. Ja nie wiem, która to jest Vanessa. Czy oni uważają, że ja po jednym odcinku już będę znała wszystkich imion, jak tam jest 10 uczestniczek na przykład? Czemu nie ma w rogu ekranu, jak ktoś wspomina o Jessice, to powinna się pokazywać taka bombka z jej głową i z imieniem Jessica. Chociaż przez pierwsze dwa odcinki. I ja wtedy zapamiętam, nie, kto jest kim. Ale jak oni tam... Więc ja, wiecie, oglądam to jednym okiem, tam jeszcze coś sobie dłubię wieczorami w komputerze, czy układam puzzle i kurwa nie wiem, która to jest Jessica, która to jest tam Samantha, a która to jest Xavier, czy tam jakaś inna. Przysięgam. Czemu, że jeżeli będziecie robić taki program w telewizji, to możecie tak zrobić? Że po prostu te imiona będą z takimi miniaturkami się pojawiać? Dziękuję. I jeszcze dodatkowo, to już nie mówię o tym, że jak oglądam film, to ja muszę mieć do niego jeszcze dodatkowy ekran, nie? Bo jakiś telefon czy inne coś w ręce, bo po prostu ja mam za mało stymulacji, jak tylko patrzę się w ekran. I co mam zrobić wtedy z rękami? Nie wiem. Nie potrafię tego opanować. To samo z czytaniem instrukcji rzeczy. Pralek, zmywarek, nie wiem jak coś złożyć, czy gry dla dzieci. Słuchajcie, ja nie mogę tego zrobić. Nie skupię się. Nie przeczytam instrukcji. Jak mam coś złożyć ze sobą, na przykład odkurzacz. Tam jest dużo jakichś rur, końcówek, wiecie, jakiś z podstaweczek, coś tam. To ja wolę robić to metodą prób i błędów przez 3 godziny, na przykład, niż usiąść i zacząć od instrukcji. Przykro mi, to jest silniejsze ode mnie. Ja nie jestem w stanie zrozumieć stron prawa i lewa, na przykład na rysunkach montażu rzeczy z IKEA, bo mi się mylą odbicia lustrzane. I dlatego byłam zawsze fatalna w tych wszystkich testach z matematyki, czy tam testach na inteligencję, tych takich, może matematyczne macie tam policzyć, z ilu kostek składa się tam, nie wiem, jakaś bryła dziwna, no nie? Ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo ja nie widzę przestrzennie. To jest, nie, znaczy jestem w stanie to zrobić, ale to jest dla mnie taki wysiłek i już w połowie zapominam, co miałam robić i ile już się doliczyłam czegoś. Także wszystko, co jest związane z jakimś prawo-lewo, wiecie, na przykład gry na konsole, gdzieś trzeba orientować i gdzieś biegać, jak w FIFA albo w innych grach, gdzie jest złożone sterowanie, ja się nie umiem połapać. Wszyscy piłkarze się rzucają na kolana i ukrywają twarz w dłoniach. I co ja mam wtedy też ochotę zrobić? Bo ja biegnę w prawo, oni w lewo w ogóle. O co to chodzi? O co chodzi? Kolejne ciekawe działanie mojego mózgu. I to już zupełnie poważne. Nie słyszę niektórych ludzi. W sensie ich głos działa na mnie albo mega usypiająco, że oni po prostu coś mówią, a ja się patrzę jak sroka w gnat. I ja nie wiem w ogóle. Myślę o tym, czy ślimaki mają jelita. I przytakuję. Są tacy ludzie. Że ja to nie jest, że oni mówią coś nieciekawego, albo że ja mam ich w dupie i ich nie szanuję. Ja po prostu nie umiem ich słyszeć ze zrozumieniem. Miałam takiego jednego wykładowcę, słuchajcie, na studiach, chyba na chemii fizycznej. Słuchajcie, ja się nie mogłam skupić na tym, co on mówił. I nie wiem, o co chodzi. Czy chodzi o ton, czy jakąś intonację tej osoby, czy o barwę głosu. Po prostu są ludzie, których nie umiem słuchać ze zrozumieniem. Tak jakby mój mózg nie odbierał ich głosu za dźwięk. Ja wiem, że to brzmi debilnie, ale ja wam mówię, jak się u mnie to objawia. To zaburzenie deficytu uwagi, bo to jest pełna nazwa ADHD. Nadwrażliwość na dźwięki. O, w ogóle dźwięki? Kochani, zacznijmy od tego, że ja w ogóle żyłam 28 lat z przekonaniem, że to, co mam w głowie, to jest dokładnie tak, jak inni odbierają świat. Jak skumałam z Miłoszem, że fakt, w ogóle wiecie, że ja absolutnie nieustannie, także w tym momencie, jak teraz do was mówię, mam w głowie na pełen regulator, co ja mówię, na pełnej kurwie, odpalone radio. I w mojej głowie po prostu gra muzyka. Czasem Velvet, papierowy model ożył. Ua, 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 ua. A czasem coś recytuję w głowie. Po prostu czasem gadam sama do siebie w niej, ale najczęściej jest to pierwsza piosenka, jaką usłyszę gdzieś w radio rano albo na Spotify'u. I ta piosenka gra mi potem w głowie absolutnie cały dzień. Ja myślałam, że wszyscy tak mają. I zrobiłam wtedy, pamiętam, ankietę na Instagramie. Wiecie, profesjonalne pytanie. Czy słyszysz rano w głowie radio? I tylko, słuchajcie, 30% osób zaznaczyło, że tak, że słyszą radio. I że też żyją z tym piekłem. I teraz przejdźmy do ciekawego efektu. Efektu medykalizacji. No bo podczas stawiania tej diagnozy, co trwało kilka spotkań, kilka godzin, mimo że pan psychiatra już po pierwszych 2 minutach z dzwonki powiedział mi, że zapowiada się, jakby diagnoza była tylko formalnością, bo najpierw przelałam hajs na zły numer konta, później nie trafiłam na dobrego użytkownika Skype'a i pomyliłam godziny, bo mi się pomyliły islandzkie, bo u nas dzieli Polskę i Islandię 2 godziny różnicy. I słuchajcie, jak już doszliśmy, już po tych kilku spotkaniach do tego, jakie są leki, jakie tam leki, jak działają na osoby z ADHD, jak ten mózg funkcjonuje, to miałam takie, no dobra, a co jeżeli ja wezmę te leki i stracę kreatywność? No co? Miałam takie objawy, że mogłabym po prostu nie umieć już wymyślać różnych rzeczy, tak wiecie, z czapy. Że może bym straciła jakieś poczucie humoru, albo nie wiem, jakąś taką energię swoją. I kiedy finalnie wykupiłam pierwsze leki, to trzymałam je w szafce chyba z miesiąc, zanim się odważyłam ich spróbować, wziąć je. I później trzymałam je w rękach. To miałam ogromny stres przed wzięciem ich. Jak zaczynałam brać antydepresanty, to po prostu miałam ochotę zjeść całe opakowanie, żeby od razu zaczęły działać, co oczywiście tak nie działa. Ale byłam bardzo podekscytowana, bo czułam, że to jest coś, że depresja jest czymś, z czym naprawdę nie wytrzymam jeszcze jednego dnia dłużej i po prostu może się to źle skończyć. Więc wiecie, pokładałam w nich, no tak jak bierzecie antybiotyk, jesteście bardzo chorzy. Że jakby musiałam nagle zmienić swój stan, bo po prostu wiedziałam, że dalsze funkcjonowanie jest niemożliwe. Natomiast wiecie, tak, to ADHD to tak... No nie wiem, że tak bałam się trochę, że no nie wiem, no miałam duży stres przed wzięciem ich, że po prostu się nagle zmienię, że mi się coś przekliknie w głowie i będę taka stateczna, siedząca i w ogóle nie mówiąca nic. Jednocześnie też byłam super podekscytowana, bo mi tak wszyscy znajomi zachwalali, że ich życie się zmieniło i teraz oni tam już nie zwlekają ze składaniem prania, że już po prostu ogarniają sobie księgową w 20 minut zamiast 20 dni, że tworzą dzieła niesłychane, jakieś muzyczno-filmowe i wcale nie stracili na kreatywności. No więc postanowiłam wziąć. I pierwszą rzecz, jaką zauważyłam, to było to, że nagle zrobiło się mega cicho. I to moje radio w głowie się po prostu zgasiło. Kurwa, przysięgam, ja nie jestem wielką fanką medykalizacji ADHD, kiedy nie trzeba. Zaraz do tego wrócę. Ale w tamtym momencie miałam ochotę natychmiast zadzwonić do mojego pana psychiatry i mu powiedzieć: chłopie, ty miałeś rację, to działa. I pamiętam, że usiadłam wtedy pierwszy raz do pracy w skupieniu. I po prostu robiłam, co miałam robić. Nie wchodziłam na strony, kurde, z ładnymi figurkami ceramicznymi, ptaszkami, żeby sprawdzić, co mają nowego. Nie włączałam jakiejś nagle piosenki, co mi się przypomniała i nie zatraciłam się nagle w całej dyskografii tego artysty na 2 godziny, tylko po prostu pracowałam. Jak każda osoba bez ADHD. Odhaczałam sobie rzeczy z listy, miałam większą kontrolę czasu, zjadłam nawet posiłek, kiedy poczułam głód. A nie jest to takie oczywiste dla osób z ADHD i serio, fajnie mi się działało. Chociaż nauczyłam się tego też, że co z tego, że wezmę leki, jeśli nie zsiądę do pracy i nie skupię się na niej, tylko będę na tych lekach przeglądać strony w stylu IKEA.pl, czy tam IKEA IS moje. Po prostu skupię się wtedy bardziej na robieniu zakupów potencjalnych w IKEA IS, a nie na pracy. Więc to samo wzięcie leków na ADHD nie sprawia, że nagle za dotknięciem magicznej różdżki zabieracie się za rzeczy, za które nigdy się nie mogliście zebrać, tylko po prostu musicie się jednak zdyscyplinować do tego, żeby się za nie zabrać. I nawet rzeczy, których nie cierpię robić, jak jakieś załatwianie rzeczy przez telefon, ogarnęłam wtedy w godzinę. I wtedy właśnie biorę leki. Jak muszę zrobić coś, czego zwykła dyscyplina mi nie zrobi. Ja tego nie, po prostu na przykład to przeklęte wysyłanie faktur, czy ogarnianie rachunków, jakieś Excele z budżetem domowym, bo teraz wkroczyłam w samodzielny budżet przecież. Jak sama opłacam wszystkie rzeczy, to muszę się pilnować z tymi płatnościami i wydatkami bardziej niż kiedyś. Stąd zaczęłam prowadzić budżet domowy w Excelu. I kiedyś to by było dla mnie nie do pomyślenia i nie do ogarnięcia. Ale kiedy wezmę leki, jestem w stanie zrobić to w skupieniu. Czasem biorę leki, kiedy mam na przykład bardzo ważny wywiad albo ważną rozmowę z kimś do matka-matce, to żeby nie przerywać ludziom. Bo to było dla mnie kiedyś ultra trudne. Zresztą pamiętacie mój pierwszy podcast z wywiadami? Kurwa, to było koszmarne dla mnie. To było jedno z bardziej stresujących doświadczeń i w ogóle zawstydzających doświadczeń w mojej karierze podcasterki. To było jak przenoszenie ciężkich kamieni z miejsca na miejsce, przysięgam. I teraz jest mi trochę łatwiej. Ale wiadomo, no to jest znowu kwestia dyscypliny. Nie wypowiedzenia od razu myśli, która mi się pojawia na końcu języka, albo nie dokończenia za kogoś żartu. O Jezus, to jest jak tortura. Przysięgam wam. To jest jak tortura. Jest też sporo rzeczy, które mogę w życiu ogarnąć po prostu odpowiednim systemem. Bo z ADHD jest też bardzo istotna psychoedukacja. W sensie, no nie wszystko się da rozwiązać lekami. To nie jest magiczna tabletka, chociaż bardzo ułatwia życie. Ja nie biorę leków na co dzień, bo tak też ustaliłam z moim psychiatrą, bo mój styl życia pozwala mi na to. Bo nie muszę codziennie mieć jakiegoś gigantycznego skupienia, nie muszę codziennie mierzyć się z jakimiś, wiecie, wyzwaniami ogarniania. Więc dużo rzeczy sobie po prostu ogarnęłam tym systemem. Zdarza mi się wziąć leki, kiedy na przykład uczę się islandzkiego i czuję, że danego dnia mój umysł jest bardziej rozbiegany, bo jestem na przykład przebodźcowana, albo niewyspana, albo coś innego się zadziało, to wtedy mam takie faktycznie, że biorę sobie te leki i mam tak, że faktycznie czuję wtedy większe takie uziemienie, że siedzę i mogę nie odbiegać myślami naokoło i po prostu się skupić i zapamiętać przede wszystkim rzeczy, których się uczę, a nie, że one, wiecie, w połowie mi gdzieś tam giną. Polubiłam na przykład, jeśli chodzi o te haki, jeszcze wrócę do nich, jak sobie hakuję tę rzeczywistość, no to na przykład polubiłam odkurzanie, jak kupiłam sobie bezprzewodowy odkurzacz, bo on zawsze stoi, więc mogę za niego chwycić, widzę go, więc jakby mówię, o kurwa, a co my machnę tutaj w kuchni, podkurzam. Więc jakby mam teraz cały czas podkurzane, a to była dla mnie zmora, w sensie wyciąganie tego kabla, przenoszenie tego. Plus to, że mieszkając jeszcze w poprzednim mieszkaniu było bardzo dużo rzeczy na podłodze. Tam to mieszkanie po prostu było, tam było, wiecie, 1000 krzeseł dookoła stołu i bardzo dużo takich rogów, niedostępnych miejsc, więc trudno się to odkurzało odkurzaczem jeszcze takim z kablem. I teraz moim hakiem jest to, że po prostu mam odkurzacz bezprzewodowy i w ten sposób sobie ułatwiłam życie. Tak jak ludzie, nie wiem, ułatwiają sobie życie kupując te garnki do gotowania, różne coś tam, miksy, to i to też jest dla wielu ludzi z ADHD albo takich mało zorganizowanych, którzy na przykład nie mają pomysłu na obiady, to jest też dla nich wybawienie. To jest, kurwa, absolutnie powinno to nie kosztować tyle pieniędzy, wiadomo, i wtedy wszyscy moglibyśmy się tym cieszyć. Ale to też jest jakaś metoda ogarniania tej swojej czasoprzestrzeni i swojego zapominalstwa czy niezorganizowania. Bo też dużo ludzi na przykład robi zakupy, z których nie potrafi później nic ugotować, a kiedy po prostu jak macie na czarno na białym napisany przepis i co macie kupić, to po prostu to jest taki hak życiowy, że nie wyrzucacie wtedy jedzenia, wiecie co robić, wiecie jak gotować, kiedy gotować, nie przypalać, nie robić 9 rzeczy naraz w kuchni, tylko jedną. Więc jakby to też jest jakaś tam, z tego co słyszałam i gadałam ze znajomymi, to też jest jakieś rozwiązanie, jakiś tam hint, nie? Co tam jeszcze? Polubiłam na przykład składanie prania. Jak ktoś mnie przyniesie do domu z pralni, teraz tą osobą, która przynosi mi pranie z pralni, jestem ja. Ale moim hakiem jest to, że ja składam to pranie, oglądając jakieś polskie komentary na YouTubie i składam sobie majtki i skarpety w kwadraty. I to jest mój hiperfokus. Wtedy wjeżdża na pełnej. I ja uwielbiam składać skarpetki i majtki w kwadraty. To ja nie wiem. Ja czuję się wtedy jak przy malowaniu mandali czy coś. Czy usypaniu z piaseczku tych takich relaksacyjnych rzeczy. Jeśli chodzi na przykład o niezapominanie o kalendarzu, to niestety dotychczas miałam tak, że polegałam na pamięci Amadeusza i Niemiry. Ale teraz, kochani, od kilku miesięcy, od razu każdą rzecz, łącznie z kupnem przedłużacza, spotkaniem z koleżanką, nie wiem, jogą i przesadzanie kwiatków, jak mi to przychodzi do głowy, to ja od razu wbijam w kalendarz w telefonie. I już jak stoję w sklepie i ktoś mówi, ej, spotkamy się w środę o 20, i ja od razu mówię, tak, wbijam w kalendarz i wbijam sobie to w kalendarz w telefonie. A później w wolnej chwili przenoszę sobie do bezplanera, bo mam wtedy na papierze, a lubię mieć rzut na cały tydzień i cały miesiąc. I w ogóle stworzenie bezplanera też mi bardzo pomogło, bo ja lubię te zastrzyki dopaminy. Te drobne zadania, te drobne poukrywane smaczki, o których tam od momentu tworzenia go zdążyłam zapomnieć, więc mega mi to sprawia przyjemność. Lubię sobie też robić listy, z których od razu mogę coś skreślić. Też mi to daje dopaminę. Lubię naklejanie naklejek w nagrodę, bo mam 6 lat, jakbyście nie wiedzieli. I kilka osób, które wiedziało, że mam ADHD i napisała mi dodatkową książkę, się mnie na przykład zapytało, stary, jak ty dałaś radę? I ja odpowiedziałam, no bo to był właśnie, to była ta moja wkrętka, to był mój hiperfokus. To było coś, co ja kochałam robić. Więc mogłam nie wstawać sprzed komputera godzinami, aż mnie dupa rozbolała od siedzenia i musiałam sobie kupić specjalną poduszkę taką z dziurą, bo kość ogonowa mnie bolała. Albo pisać na stojąco, bo przecież jeszcze pisałam w ciąży i było mi mniej wygodnie. I to była właśnie ta definicja wkrętki. I mam tak samo z podcastami, jak się zabieram już za jakiś temat, który mnie rajcuje. Ale jednocześnie muszę się często kontrolować, żeby w jakimś temacie się szybko nie wypalić, bo no, dlatego właśnie cieszę się, że niektóre projekty zaczynam i cisnę je do oporu. Że nie robię, wiecie, niczego innego, a później zamykam je, żeby na chwilę zrobić sobie przerwę na nowe pomysły. I tak właśnie jest z podcastem Matka Matce. I żałuję, że nie zrobiłam tego samego systemu z idiotkami, bo być może bym się po prostu w nim nie wypaliła. I tak mam też z robieniem nowej edycji bez planera, że też siedzę i cisnę każdego dnia i mam termin oddania do korekcji, do redakty tego środka, który piszę. I później znowu będzie ta fala dopaminy, że coś zamknęłam, wyeksportowałam, wysłałam i gotowe. Ja lubię widzieć efekty swojej pracy. Też po wrzuceniu podcastu na przykład. I cieszę się tak samo, jak po tym, jak zamykałam dzień w kuchni i już wiecie, sprzątając podłogę, jak już nie spływały żadne zamówienia, jak mogłam wszystko sobie wyczyścić, wstawić zmywarkę i zamknąć chłodnie na noc. Uwielbiałam to uczucie po prostu zamknięcia dnia, tego, że widziałam efekt tego, ile tiketów danego dnia wyskoczyło, ile czego zużyłam, ile czego dokroiłam, ile naczyń było zmytych i tak dalej. I dlatego na przykład nie lubiłam tej rozciągającej się w czasie, a nie przynoszącej żadnej gratyfikacji, żadnej dopaminy pracy w reklamie. Bo te procesy były dla mnie za długie, zbyt powolny jest dla mnie ten proces tworzenia reklamy, od przetargu aż przez pisanie reklamy, później nagrywanie jej i tak dalej. Po prostu zbyt powoli się to rozwijało. Ja nie miałam na nie wpływu, więc idąc spać też nie czułam, że coś zamykam, że zrobiłam jakiś postęp, jakąś pracę, coś namacalnego. I mega się cieszę, że mogę pracować w trybie, który sobie wypracowałam, właśnie dostarczającym mi dopaminy i energii. Bez kitu, kocham to. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? Czy diagnoza ADHD zmieniła moje życie? Trochę tak, ale nie umieściłam się w żadnej szufladce. Ani nie zaczęłam tłumaczyć się z mojego gapiostwa czy braku organizacji tą właśnie kartą, bo robię ile mogę, żeby nie zawalać różnych rzeczy, zwłaszcza terminów, od których zależy praca innych osób. I to jest moja taka żelazna zasada, że faktycznie jeżeli współpracuję z innymi ludźmi i to nie jest tak, że ja sobie, wiecie, ustalę, że dzisiaj robię, przesadzam kwiaty, no to spoko, ja to będę przenosić aż do następnego grudnia, nie? Ale jeżeli powiem komuś, że coś mu przyślę, albo ktoś mi mówi, że czeka na część mojej pracy, to choćbym miała sobie wyjąć oczy łyżką z oczodołów i włożyć jakieś nowe sztuczne, to będę siedzieć do 3 nad ranem i cisnąć, żeby kogoś nie zawieść. Więc jestem bardzo taka terminowa w takich kategoriach. I teraz znowu, czy to wynika z mojego tego, że mam ADHD w tej akurat w tym obszarze pod kontrolą? Czy wynika to z tego, że mój wstyd przed oceną i przed zawiedzeniem kogoś jest tak duży, lęk przed zawiedzeniem kogoś, jest tak duży, że przykrywa to ADHD? Odpowiedzmy sobie na to pytanie w głowie. I też, no wiecie, mam pracę, która zależy od innych ludzi, więc no to jest, oni mi też płacą głową za to, co ja im dostarczę, więc no muszę po prostu się dopasowywać do innych. I staram się na przykład nie zapominać o tym, co mówię znajomym i na co się z nimi umawiam. Staram się notować sobie ważne rzeczy i zaglądać do nich. Myślę, że też dużo ułatwiło mi posiadanie dziecka. Paradoksalnie, bo wprowadziło mi pewną rutynę dnia. Zwłaszcza jak Helena poszła teraz do przedszkola ten rok temu. Ale też mózg mój, czyli osoby z ADHD, bardzo szybko się przebodźcowuje i bardzo szybko reaguje, tak bardzo jest w stanie, o wiele jest bardziej wyczulony na dźwięki i w ogóle na takie przebodźcowanie. Więc to widzicie, no i dziecko może w tej organizacji przeszkadzać i jeszcze bardziej nas organizować i pomagać. Także to chyba na dwoje babka wróżyła, jak u kogo, w którą stronę to poszło. No ale no co, no jak neurotypowi ludzie, no tak samo się potrafią przebodźcować dzieckiem albo tym, że jest głośno w sklepie, nie? I tak samo neurotypowi ludzie nawalają terminy, bo też im coś wylatuje z głowy i tyle. Ale diagnoza zdjęła mi z barków poczucie, że coś jest ze mną bardzo nie tak. I że jestem absolutnie głupia, bo nie umiem obejrzeć filmu do końca albo zapamiętać, nie wiem, ciągu 5 cyfr. Że to, że nie umiem się naprawdę, serio, no, zabrać do rzeczy, które wydają mi się nudne, niepotrzebne i boli mnie całe ciało, jak muszę się do nich zmusić, to po prostu jest moja cecha ADHD i inni się też z tym czasem zmagają, no. I polubiłam też swoje wkrętki w różne tematy, ale umiem się złapać za kieszeń, zanim rozjebię pół wypłaty na zestaw do handpołka, bo mi się nagle zamarzyło, że chcę sobie robić sama tatuaże i już się rozglądam w internecie, co powinnam kupić. Nawet jeszcze się nie zapytałam mojej tatuatorki, czy mnie nauczy mnie tatuować, a już sobie, wiecie, już myślałam, że sobie kupię całe zestawy do robienia handpołku. Oczywiście się walnęłam w łeb i nie zamówiłam tego, ale czy było blisko? Czy mam je już w koszyku? Oczywiście, ale w koszyku zostaną. No, także co, no umiem za pomocą tej psychoedukacji sobie ustawić rzeczy do zrobienia w taki sposób, żeby zrobić je jak najmniejszym kosztem, czyli ustalić sobie godziny, w których naprawdę dobrze mi się pracuje w takim skupieniu. Mam takie godziny, w których okienka czasowe, w których jest mi najlepiej się uczyć na przykład islandzkiego i wtedy staram się wykorzystywać faktycznie ten czas taki między 10-11, to są takie złote moje, no taka 10-11, jak wtedy siądę, to wiem, że jestem jeszcze w skupieniu i w ogóle i jeszcze nie zrobię za dużo rzeczy, wiecie, przed tym, w sensie, no nie wiem, no, albo się zajmuję Heleną, albo idę na jakiś sport, ale mam tak, że muszę się zdyscyplinować, żeby się pouczyć. A tam, nie wiem, okres mojej kreatywności największej, jeśli chodzi o podcasty i tworzenie i jakichś treści i nagrywanie, jest na przykład po 12. Więc, ale wtedy mogę już cisnąć do późnej nocy. Teraz jest, nawet nie będę wam mówić, która jest godzina, bo to jest dramat. To już wynika z mojego zdezorganizowania dzisiejszego dnia. Ale bardzo lubię pracować sobie do późna, bo wtedy jest cicho, nikt mi nie przeszkadza, są światła na ulicy przepiękne i jest bardzo przytulnie, nie chce mi się spać. Więc jakby musiałam sobie zorganizować, co kiedy jestem najchętniej w stanie robić. Na przykład nie wiem, jak ludzie mogą iść i pierwsze co robić w dniu, to iść na sport. W sensie wiecie, iść na przykład o 6 rano na kurwa bieganie albo na jogę. To ja na przykład wiem, że to mój mózg w ogóle by tego nie udźwignął i miałabym cały dzień rozwalony energetycznie. W sensie już byłam zbyt zmęczona i zbyt przebodźcowana tym i już nie chciałabym się nic robić. Więc całą moją energię bym wyrzuciła w tę pierwszą godzinę dnia. Więc no, każdy sobie musi poukładać dzień, wiadomo, i swoje zajęcia pod swój zegar taki biologiczny, czy nie wiem, jak to się nazywa. No i też fakt, słuchajcie, odstawienia kofeiny też bardzo mi pomógł z moim ADHD, zwłaszcza, że i kofeina, i leki na ADHD to nie jest najlepsze połączenie. I w końcu diagnoza ADHD zdjęła mi bardzo z samooceny to biczowanie się za tę matematykę w szkole. Tu nie chodziło o to, że jestem humanistką albo nogą z matmy. Może jakbym dostała diagnozę wcześniej i o tej diagnozie byłby poinformowany na przykład mój pan nauczyciel, pan Paweł od matematyki w liceum, to może by mnie nie traktował tak pogardliwie, jak ja się czułam przez niego traktowana. Albo miałabym dodatkowy czas na maturze. Albo leki, które pomogłyby mi się skupić na klasówkach, bo nie przeżywałabym, wiecie, w liceum, gimnazjum takiego stresu, który moje ciało pamięta do dziś, a od ukończenia szkoły minęło już 12 lat. Bo pamiętam, że klasówki to było po prostu, to był koszmar, bo już widziałam, że ludzie są o wiele dalej w zadaniach i jak ja już widziałam, że oni przewracają stronę, a ja byłam nadal na pierwszej, bo ciągle wypadało mi z głowy i kurwa, co to jest za liczba i gdzie mam to podstawić. No, jest to po prostu koszmar, no. Po prostu koszmar. I dlatego staram się mówić głośno teraz o tym, że ADHD to nie jest, słuchajcie, fanaberia, a to, że coraz więcej osób dorosłych się pod tym kątem diagnozuje i diagnozuje się też coraz więcej dzieci, to dobry znak, no bo być może tych mniej tych dzieciaków będzie wymiotować ze stresu na myśl o maturze, no. Albo nie będzie zarywać nocy ze stresu i zmartwienia się o to, że jutro o 8 rano mają klasówkę z historii, a mimo 2 tygodni nauki i jakichś mnemotechnik, czy tam jak to się nazywa, nie są w stanie zapamiętać, w którym roku była bitwa pod Kartaginą. W 238. Zgooglowałam to kilka dni temu. Nie pytajcie mnie, dlaczego akurat Kartagina mi przyszła do głowy, jak kładłam podkład na otwarty w kuchni, skoro nie wypowiadałam tego wyrazu od podstawówki. Nie wiem. Dziękuję wam za wysłuchanie tego chaotycznego podcastu, ale jaki miał być podcast o ADHD nagrywany o 23? Jak nie chaotyczny? Więc zabrałam was w podróż do wnętrza mojej głowy, tak jak robię to od 5 lat. Dziękuję wam za te 5 lat najmocniej z całego serca, bo zmieniliście moje życie. Także do usłyszenia niedługo. Tu Okuniewska z Nadpiwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o pływaniu w chaosie.